Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też dr Elżbietę Zubrzycką. Spotykamy się zawsze w piątek o tej porze. Pani doktor próbuje nam świat jakoś rozłożyć na czynniki pierwsze i pomóc ogarnąć pewne zjawiska i rzeczy i problemy, z którymi musimy sobie radzić, a jest ich wiele. Rozmawialiśmy trochę o miłości ostatnio i o związku i chyba dalej kontynuacja, tak? Przynajmniej tak pani doktor zaproponowała.
No, ja zaproponowałam taką eklektyczną audycję. To znaczy dużo informacji zebranych z różnych książek, które przedstawiałyśmy wcześniej. W każdej coś jest ciekawego i trzeba to wreszcie połączyć. A także troszkę informacji takich najnowszych badań z internetu.
Przeczytałam artykuł w jednej z gazet, w jednym z tygodników, że Polacy coraz niechętniej wiążą się na stałe. Lubią być w luźnych związkach, czyli małżeństwo, jakieś zobowiązanie często jest dla nich za trudne.
Ja nie wiem, czy za trudne, może po prostu niewygodne, bo jak się temu bliżej przyjrzeć, to no, ślub, a potem rozwód, gdyby on się nie udał, jest bardzo skomplikowany, więc może chcą tego uniknąć.
A może boją się na przykład, że się zwiążą z niewłaściwą osobą, tak? I jeżeli nie mamy żadnych papierów podpisanych, to łatwiej, tak? Się rozstać.
Tak, to prawda. Jesteśmy dużo bardziej niezależni. Tradycyjny model, kiedy jesteśmy potrzebni sobie nawzajem, bo bez tego samemu się nie przeżyje w życiu. Trzeba mieć tę drugą osobę do współpracy. No się już dosyć dawno skończył, więc próbujemy jakieś nowe modele sobie wymyślać. No i dlatego dzisiejszy tytuł audycji to jest: dlaczego prawie na pewno zwiążesz się z niewłaściwą osobą?
O nie, pani doktor, to nie brzmi optymistycznie.
Ani trochę. I o to chodzi. I dlatego mam nadzieję, że państwa uwagę przyciągniemy. Jest to troszkę prowokacyjne, ale jakbyśmy zapytali słuchaczy, jak wielu z nich uważa, że ich związek no, nie jest do końca szczęśliwy małżeński, to myślę, że wielu podniosłoby rękę. Na pewno wielu słuchaczy myśli, że mogłoby znaleźć lepszego partnera czy lepszą partnerkę do życia. Pytanie w drugą stronę. Ilu z nas uważa, że jesteśmy osobami łatwymi we współżyciu? Jeżeli ktoś tak sądzi, no to się myli, bo po prostu dlatego, że nie ma ludzi łatwych we współżyciu. Każdy ma coś, co może być, przynajmniej po pewnym czasie, kiedy się już na siebie uczulamy, może być uciążliwe dla drugiej osoby. Jeżeli my mamy poczucie pewnego zawodu w związku, co do osoby, z którą się związaliśmy, no to to wywołuje złość. Ale złość to jest takie uczucie, pod którym jest też nadzieja. Nadzieja, że może być lepiej. I jeżeli my byśmy tę złość zamienili na przykład na smutek, że nam się coś nie udało, możemy zrobić dalsze kroki do przodu i naprawiać sytuację, w której się znaleźliśmy. Natomiast jak długo jesteśmy wściekli, bo mamy nadzieję, że coś się zmieni i będzie lepiej, to się nic nie zmienia, bo nasza nadzieja zwykle dotyczy tego na przykład, że nie będzie korków na drogach, że partner rzuci palenie, że małe dzieci będą cicho. No więc są rzeczy, które się nie zmienią, więc nie warto się złościć. Może lepiej, żeby nam było smutno, bo z tym smutkiem już coś się da zrobić.
No tak, wydaje mi się, że problem zaczyna się już na początku, bo wchodzimy w związek i mamy ogromne oczekiwania, tak? Zwłaszcza jeszcze w tej fazie, kiedy ta dopamina działa, o której pani doktor mówiła przy okazji książki Psychologia miłości, tak. I wtedy rzeczywiście nie myślimy, a czujemy, a chcemy czuć jak najlepiej.
I jeszcze póki ta dopamina szaleje, to my mamy te różowe okulary i widzimy samo dobro, idealizujemy tę drugą osobę. Ale potem, no, przestajemy. Tylko, że to jest tak, że my mamy bardzo wysokie oczekiwania co do związku. I będziemy do tego co chwila jeszcze wracać, ale istnieje cały przemysł podtrzymujący nasze nierealne oczekiwania. Bajki, film, literatura, także różne mity. To jest coś takiego, że my się tak dowiadujemy, że to wystarczy tylko tak wyjść za mąż, czy ożenić się w tych wszystkich bajkach, 7 gór, 7 rzek, a potem to już wszystko będzie z górki. Łatwo, miłość i wielkie szczęście. A tymczasem im większą mamy nadzieję, tym większy przeżyjemy zawód, a jak będziemy przeżywać zawód, to pojawi się złość, a w wyniku niej zgorzchnieje i zrobimy się nieznośni i paskudni w relacji. No i tutaj właśnie muszę powiedzieć żartobliwa rzecz, że filozof Adorno w latach 60. uważał Walta Disneya za najbardziej niebezpiecznego człowieka na ziemi. A to dlatego, że jego filmy budziły nadzieję. Jak to jest wszystko takie słodziutkie, to my mamy właśnie coraz większe nadzieje, potem zawód, złość i zgorzknienie i to bardzo jest szkodliwe społecznie. I teraz pamiętajmy, że nawet jeżeli związaliśmy się z niewłaściwą osobą, to jednak związaliśmy się z wystarczająco dobrą osobą. I to jest sukces. Do tego pojęcia wprowadzonego przez Winnicotta, że ktoś jest wystarczająco dobry, jeszcze za chwilę wrócimy, ale pamiętajmy, że to, z kim się związaliśmy, to jest sukces.
Oczywiście pomijamy sytuację, kiedy ktoś w związku na przykład jest psychopatą, czy ma jakieś różnego rodzaju inne dysfunkcje.
No to bardzo ważna uwaga. To bardzo ważna uwaga, dlatego że my tutaj od razu załóżmy, że mówimy o związkach pomiędzy ludźmi, gdzie oboje mają dobre intencje, oboje przeżywają tę namiętność i intymność w tym sensie, że chcą dbać o dobro partnera, a nie tylko o swoje i mniej więcej realnie patrzą na życie. Więc tutaj mówimy o takiej jakby dwoje ludzi z dobrą wolą chce założyć szczęśliwy związek, a nie, że jedno chce wykorzystać drugie, albo że jedno jest trzepnięte i ma zamiar zrobić krzywdę drugiemu. Tylko mówimy o ludziach, którzy chcą stworzyć szczęśliwy związek.
Pani doktor, przepraszam, pojawiają się takie określenia, tak sobie myślimy po cichu, ale ten mój mąż, moja żona jest dziwny.
No
dziwna.
Zaraz to będzie, tak. No tak, każdy jest dziwny. I każdy jest trudny we współżyciu. Jakby nie powinniśmy do siebie mieć o to pretensji. Jesteśmy po prostu ludźmi. Tak jesteśmy skonstruowani. Jesteśmy dumni, że jesteśmy homo sapiens. No to bądźmy też dumni, że jesteśmy trudni we współżyciu. Sęk w tym, że my się nawet nie domyślamy swoich trudnych cech. Albo mylimy się do tego, co w nas jest trudne. Bo wielu ludzi ma bardzo niską samoocenę i podejrzewa się różne okropności, które nosi w sobie. I to akurat nie jest prawda. Natomiast mają jakieś inne cechy, których zupełnie sobie nie zdają sprawy. A dlaczego my o tym mało wiemy? No bo kto ma nam to powiedzieć? Najwięcej wiedzą oczywiście nasi byli kochankowie czy byłe miłości, no ale oni nie mają specjalnie motywacji po temu, żeby nam wyjaśniać, dlaczego rozpadł się ten związek i nie są zainteresowane takimi wyjaśnieniami. Rodzice często wiedzą, co z nami jest nie tak, ale nie mówią nam, no bo chcą być dla nas mili, kochają nas, po co mają nas niszczyć. A z drugiej strony rodzice czasem mają takie spojrzenie na świat, że nawrzucali nam mnóstwo negatywnych informacji na temat nasz, na temat świata i to, czego dowiedzieliśmy się od rodziców, jest po prostu nieprawdziwe. Na przykład dziecko jest ruchliwe i rodzica doprowadza to do szału, dziecko myśli, że jest nieadekwatne, a ono po prostu ma dobry temperament, z którym może bardzo dużo dobrych rzeczy w życiu zrobić. Więc czasem, jeżeli my do rodziców pod pewnymi względami nie pasujemy, to możemy od nich mieć dużo negatywnych informacji na nasz temat, zupełnie nieprawdziwych.
A czy my możemy, pani doktor, na przykład nie znać się zupełnie? Mieć o sobie jakieś fałszywe wyobrażenia?
No w dużym stopniu tak jest, szczególnie, że wyobrażenia o nas my wytwarzamy wtedy, kiedy jesteśmy mali. Więc czerpiemy z informacji, które nam dali inni. Czy inni byli wystarczająco rozwinięci, dojrzali, mądrzy, trzeźwi, żeby przekazać nam prawdziwe informacje na nasz temat, czy przekazywali nam nasz spaczony punkt widzenia. Ale co ciekawe, żebyśmy my mogli wiedzieć coś o sobie, powinniśmy się na sobie skupiać i dużo myśleć o tym, co przeżywamy, co się z nami dzieje, dlaczego się w określony sposób zachowujemy. Ale niestety tego nie robimy. Po pierwsze dlatego, że nie ma w naszym społeczeństwie takiej potrzeby, żeby to robić. Wręcz przeciwnie, my ciągle mamy nagrywać wszystko z zewnątrz. W szkole mamy być małymi magnetofonami, mamy ciągle robić rzeczy, których otoczenie od nas oczekuje, a nikt nie oczekuje, żebyśmy się głęboko zagłębiali w sobie. I wobec tego my się jakby uzależniamy od bodźców zewnętrznych. Ciągle nas rozprasza. Telewizja, radio, telefony, gadżety, nasza autoprezentacja w stosunku do ludzi, ale my w końcu naprawdę nie wiemy. Po młodzieży to widać, jak oni próbują znaleźć jakiś sposób, żeby zostać zauważeni, a jeżeli my nie rozpoznaliśmy siebie, motywów, które nami rządzą, skąd się biorą nasze uczucia, czy coś przykrywają, czy to są szczere uczucia, skąd się biorą nasze myśli, nasze, czy wpojone nam przez innych, czy my w ogóle się z nimi zgadzamy. Jak się zrobi taki test przekonań, co ja często robię na warsztatach, 90 punktów, to mniej więcej w 15 okazuje się, że ludzie mają kompletnie błędne przekonania, gdzieś wtłoczone kiedyś w trakcie wychowania, które ich bardzo ograniczają i utrudniają nam życie. A my, nie znając siebie, nie możemy odróżnić siebie od drugiej osoby. W związku z tym nie możemy być szczęśliwi w związku, dlatego że jak ja nie wiem, gdzie ja się zaczynam i kończę, a gdzie ty się zaczynasz i kończysz, to bardzo łatwo mi przypisywać tobie swoje własne wady albo twoje zachowania odbierać jako atak na mnie. I w ten sposób nie jesteśmy elastyczni w dostosowaniu się do drugiej osoby.
Tak, a poza tym mam wrażenie, że udajemy kogoś innego. Na przykład nie ujawniamy słabości, które mamy, czy potrzeb wobec drugiego człowieka. Też
tak,
takie sytuacje się
zdarzają. Do mojej dobrej koleżanki powiedziałam, no wiesz, ty jesteś dominująca, ja dominująca, to czasem możemy mieć kłopot w porozumieniu się. Ja nie jestem dominująca. Ja myślę sobie, no jakże nie? No i bardzo się na mnie obraziła nawet na 2 tygodnie. Ale myślę sobie, to ona tego nie wie? I to było dla mnie zaskoczenie i przy tej książce właśnie pomyślałam sobie, faktycznie, my naprawdę często nie wiemy, tylko czasem ktoś musi nam szczerze powiedzieć, trochę się boję, jakby tak wszyscy mi coś powiedzieli szczerze o mnie, co bym to z tym zrobiła. No ale właśnie o to chodzi, żeby umieć to przyjąć. No a w związku z tym, że my nauczyliśmy się w życiu chronić siebie w zależności od tego, co nam się w dzieciństwie przydarzało, to nie zawsze czujemy się bezpiecznie. Jesteśmy uczeni postawy bycia silnym, niezależnym człowiekiem, najlepiej liderem. A tu nagle mamy drugiemu człowiekowi powiedzieć, bez ciebie życie nie ma sensu. Jestem podatny na zranienie, łatwo mnie zranić, jestem wrażliwą osobą, ja ciebie potrzebuję, nie mogę bez ciebie żyć. Jeżeli jesteśmy szczególnie typem A, to ciekawe, takim właśnie liderem i takim, co to jest, taki głośny w towarzystwie i takim samcem alfa albo samicą alfa.
Dominującym, jak to pani doktor powiedziała.
Często dominującym albo po prostu hałaśliwym, nazwijmy to, chcącym być w centrum uwagi, to szczególnie wtedy nie jesteśmy w stanie, co ciekawe, powiedzieć, co naprawdę przeżywamy i że potrzebujemy drugiego człowieka, bo cały czas chcemy być w centrum, górą, najważniejsi, odporni, silni, podziwiani. Czy podziwiany może powiedzieć, jestem słaby? W tym społeczeństwie nie może. A ja myślę, że ludzie, którzy czasem powiedzą, a nie, że grają tym, tylko którzy czasem powiedzą, dzisiaj jestem słaby, nie mam na to siły. Dopiero powinniśmy podziwiać.
Pani doktor, skoro dzisiaj tak prowokacyjnie, to ja mam prowokacyjne pytanie. Czy my umiemy naprawdę kochać? Czy zdarzają się osoby, które tworzą związek, a tak naprawdę z miłością to nie ma nic wspólnego, bo po prostu nie umieją kochać?
No właśnie. Hadzon i Shaver zauważyli, że związki pomiędzy niemowlęciem i jego rodzicem czy opiekunem, a związkiem pomiędzy dwojgiem ludzi w romantycznym związku mają pewne wspólne cechy. Więc tak, oboje czują się bezpiecznie, kiedy to drugie jest w pobliżu i reaguje na nasze zachowania. Oboje czują się zagrożeni, kiedy to drugie jest niedostępne. Oboje angażują się w bliski, intymny, cielesny kontakt. Oboje przeżywają odkrywanie tego drugiego człowieka. Oboje bawią się rysami twarzy tego drugiego i wyrażają wzajemną fascynację. Oboje angażują się w takie słodkie paplanie. I zobaczcie, że dokładnie to samo dzieje się między niemowlakiem, jego opiekunem i w relacji romantycznej. Innymi słowy, im bardziej dostaliśmy dużo ciepła, im bardziej ktoś na nas reagował, im bardziej mieliśmy dobry ten kontakt wczesny, to też mamy większą szansę na to, że będziemy się dobrze porozumiewać z drugą osobą. I będziemy umieć kochać. Ale z drugiej strony, miłość jest definiowana na różne sposoby. Właściwie kochanie to jest umiejętność. A my jesteśmy uczeni, że to jest takie oczywiste, to jest instynktowne, to jest wrodzone, to po prostu człowieka zalewa, rusza chemia w organizmie, kochamy i już. Ale czy my umiemy kochać? Tego nas nikt nie uczy. Mało tego, w społeczeństwie nie uznaje się miłości za umiejętność, tylko za takie właśnie naturalne uczucie. Więc nikt jej nie naucza. Mówi się, podążaj za swoimi uczuciami. Ale czy zawsze? Czy my właśnie wiemy, skąd się biorą nasze uczucia, co je powoduje i czy one są adekwatne do sytuacji? No jeżeli mamy myśleć, czy my umiemy kochać, to zastanówmy się, czym jest miłość. Jeżeli ją podzielimy na dwie strony medalu, na bycie kochanym i kochanie kogoś, to jeżeli myśmy byli kochani kiedyś, no to mniej więcej wiemy, czego oczekujemy od kogoś w romantycznej relacji. No bo doświadczyliśmy tego kochania w różnych odmianach. Ale czy umiemy samemu kochać? Co to znaczy kochać kogoś? Bardzo wiele osób zostaje na takim etapie dziecięcym, że kochać to znaczy dostawać papu, suchą pieluchę, pieszczotki, obsługa, pocieszanie, ocieranie noska. I teraz, jeżeli my z taką postawą do miłości, bardzo dziecięcą, wchodzimy w związek, no to ktoż chce być naszym rodzicem w związku? My chcemy być partnerami w związku, prawda?
No tak, to w takim razie co jest sednem miłości? Już wiemy, że to dziecięce zachowania to raczej niekoniecznie, nie prowadzą nas daleko, więc ta mądra miłość, dojrzała miłość ma polegać...
No właśnie. To jest tak, że jak my jesteśmy małymi dziećmi, to tak twierdzą szczególnie Melanie Klein, to dzielimy rodzica na dwie części. Dobry rodzic i zły rodzic. I czasem mamy do czynienia z dobrą matką, a czasem mamy do czynienia ze złą matką. Złej matki nienawidzimy, uciekamy od niej i chcemy, żeby sobie poszła, a dobrą matkę kochamy, lgniemy do niej i chcemy być blisko. I dopiero gdzieś po 4 roku życia nagle patrzymy, to jest ta sama osoba. I uczymy się i kochać, i nienawidzić, i lubić pewne zachowania, i nie lubić. I umiemy jakby to wszystko w sobie pomieścić. I teraz, kiedy wchodzimy w życie dorosłe, to czy umiemy to pogodzić, że osoba bliska nam będzie miała dobre cechy i złe cechy?
No właśnie, my
nas
często
kochać?
Te dewaluujemy od razu. Tak, jest jedna zła czy dwie cechy i my nie potrafimy tego oddzielić i pomyśleć sobie, okej, okay, tutaj może ma słabsze punkty, a tutaj jest dużo fantastycznych cech, tylko dokonuje się tak zwana dewaluacja całej osoby. Takie mam wrażenie, że to może być też pułapką.
I dlatego od czasu do czasu, znaczy u wielu osób jest tak, że najpierw jest idealizacja tej osoby, którą kochamy. No po prostu nie ma cudowniejszej. Gdyby wszystkie takie same były, to świat byłby lepszy. A kończy się na oczernianiu tej osoby. Dlatego, że my jesteśmy uczeni, że będziemy kochani, będziemy w 100% akceptowani, będziemy po prostu szczęśliwi, ta osoba da nam szczęście. A gdybyśmy byli uczeni, że ta osoba, z którą się zwiążemy, będzie miała i dobre cechy, i złe, będzie taką mieszanką, że będzie nas kochać i dawać nam dużo dobra, ale czasem nas mocno zaboli w relacji, a czasem nas skrzywdzi, a czasem nas potorturuje. Jak myślimy o miłości, to nie sądzimy o tym, że nasz partner będzie nas w jakiś sposób torturował.
Musielibyśmy pewnie odciąć ten pierwszy składnik miłości, o którym pisze Bogdan Wojciszka, czyli tą namiętność, bo tu się nie da pomyśleć, że partner może mieć negatywne cechy i jakieś słabe punkty.
Więc w tym uczeniu miłości właśnie, to powinniśmy się uczyć nie dzielić ludzi na wspaniałych i nadzwyczajnych oraz na tych podłych, niszczących, rozczarowujących. Bo każdy małżonek, współmałżonek będzie od czasu do czasu podły, niszczący i rozczarowujący. A dojrzałość polega na tym, żeby mimo wszystko dostrzegać te cudowne cechy wtedy, kiedy dzieją się te złe. To, o czym mówiłyśmy w poprzednim programie. 80% czasu jest mniej więcej przeciętne, a 20% jakiś wyjątkowy, w kierunku negatywnym i pozytywnym. Więc zobaczmy dobrze, co naprawdę jest warte naszej uwagi w naszym związku, żebyśmy nie reagowali w sytuacjach skrajnych, nie podejmowali decyzji.
No i pani doktor, tutaj kończymy.
Ale nie, ale będziemy kontynuować.
Tak?
A teraz dopiero będzie ten wybór małżonka i to jest najlepsze, dlaczego wybierzemy złego.
Ale to nie dzisiaj, pani
doktor. To już nie dzisiaj.
Za duża dawka emocji. Myślę, że ta prowokacja pod tytułem dlaczego wiążesz się z niewłaściwą osobą i tak już była mocna.
To będziemy kontynuować, bardzo
robimy
proszę.
Robimy kropkę i wracamy do tematu za tydzień.
Tak, dlaczego źle wybierzemy współmałżonka?
No ciągle źle, pani doktor.
A, bo
coś
musimy,
pozytywnego?
No przecież wiemy, że na negatywach dobrze reklama
funkcjonuje,
więc zapraszamy państwa, proponując ten prowokujący temat.
Doktor Elżbieta Zubrzycka, do usłyszenia pani doktor.
Do usłyszenia za tydzień.
Iwona Dębska, ja również dziękujemy słuchaczom i słyszymy się w piątek o stałej porze.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.